A gościem Poranka Wnet jest pan Sebastian Kęciek, ambasador Polski na Węgrzech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jak sprawa wczorajszego ostrzału Ukrainy jest komentowana na Węgrzech?
Zależy, na jakim poziomie mówimy o komentowaniu. Na poziomie administracji państwowej rzeczywiście jeszcze tych komentarzy licznych nie odnotowaliśmy. Na poziomie społeczeństw, myślę, że podobnie tak jak w Polsce, jest to sprawa dosyć mocno komentowana, w sposób oczywiście jednoznacznie krytyczny.
A dzisiaj wtorkowe spotkanie grupy V4 w Bratysławie będzie dotyczyć przede wszystkim wojny na Ukrainie i bezpieczeństwa energetycznego. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? Bo już słyszymy o tym właśnie, że jest duża rozbieżność, są duże rozbieżności pomiędzy tym, co sądzą Polska, Czechy, Słowacja, a Węgry.
Celem jest oczywiście uzyskanie jednolitego stanowiska wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Myślę, że nawet więcej, to znaczy wysiłki polskiej dyplomacji skupiają się na tym, żeby wszystkie państwa naszego regionu mówiły jednym głosem i w sprawie tak żywotnych interesów naszego państwa, żeby również nasi sąsiedzi, państwa regionu potrafili w sposób jednoznaczny potępiać rosyjską agresję, a także kierować swoje wysiłki ku temu, żeby Rosja jako państwo agresor było osłabiane, a finalnie, żeby mogło zostać wyparte z terenów suwerennej Ukrainy.
No ale tak się nie dzieje, panie ambasadorze. Tej jedności, tej spójności nie ma. Jak pan to czyta, jak pan to tłumaczy? Dlaczego właśnie Węgry nie mają takiej narracji jak Polska, Czecha i Słowacja? Czym to jest przede wszystkim spowodowane?
No, przede wszystkim tym, że każdy kraj w sposób suwerenny prowadzi swoją własną politykę zagraniczną, określa swoje cele. Więc w tym względzie rząd węgierski ma pewne różnice, czy wynikają różnice pomiędzy naszym spojrzeniem bezpośrednim, można powiedzieć, jako z jednej strony sąsiada Ukraina, z drugiej też kraju, który tak dobrze pamięta z historii, doświadczał rosyjskiej, sowieckiej agresji z przeszłości. Węgry w ostatnich latach ukierunkowały swoją politykę na taki kilkuwektorowy styl działania, aktywności, nie tylko względem Europy Zachodniej, ale także skupiając swoją politykę zagraniczną również na państwach Azji Centralnej, państwach Wschodu, również w jakimś zakresie na też inwestycjach chińskich, które są ściągane na Węgry. Więc tutaj ta, myślę, polityka zagraniczna w jakimś zakresie od naszej się różni, tak jak każdego państwa w Europie. Więc naszym celem polityków, także celem dyplomatów, wysokich urzędników jest to, żeby szukać punktów wspólnych, szczególnie mówiąc o tak ważnych i istotnych tematach.
Bezpieczeństwo energetyczne to też temat, który dzisiaj pojawi się podczas spotkania grupy V4. Jak dzisiaj Węgry radzą sobie z bezpieczeństwem energetycznym, gdzie szukają dywersyfikacji źródeł i jak stopień uzależnienia od Rosji wygląda dzisiaj na Węgrzech?
No, ten stopień niestety na obecnym poziomie, jeśli mówimy o dniu dzisiejszym, jakby w sposób istotny nie zmalał. Co więcej, w ostatnich tygodniach, w związku z tym, że węgierski rząd odnotował, czy przeanalizował sytuację, dostrzegł braki w możliwym wolumenie w okresie zimy, te dostawy zostały zwiększone. Więc to są działania, które nasz rząd, przedstawicieli polskich w jakiś sposób niepokoją, natomiast w dłuższej perspektywie rząd węgierski planuje podejmować działania, które będą prowadziły do mniejszego uzależnienia od rosyjskich surowców. Mamy nadzieję, że będzie to postępowało w najbliższych miesiącach i w najbliższych kilku latach.
Powiedział pan, że stronę polską oczywiście to niepokoi. Jaki to jest kontyngent? Jak zwiększono ten import surowców z Rosji? Na jakim to jest poziomie?
Rząd węgierski szacował, że braki wolumenu będą na poziomie 750 milionów metrów sześciennych gazu. Zapotrzebowanie roczne to jest około 10 miliardów metrów sześciennych. Polska zużywa w granicach 18 do 20, zależnie od roku. Więc to takie generalne zapotrzebowanie jest mniejsze, natomiast można powiedzieć, że uzależnienie, które obecnie występuje od surowców rosyjskich, jest duże i w związku z tą sytuacją, która ma miejsce obecnie, no tutaj też zostało to w ten sposób oszacowane.
Jak wyglądają te relacje dwustronne, panie ambasadorze, z Rosją dzisiaj? Czy te spotkania pomiędzy politykami węgierskimi a rosyjskimi odbywają się często? Czy to spotkania, o których się mówi, komentuje w przestrzeni publicznej Węgier?
No, było kilka takich spotkań w przeciągu ostatnich miesięcy. O kilka więcej niż w przypadku polskich polityków czy innych krajów, więc warto to odnotować. Była dosyć głośno komentowana wizyta ministra spraw zagranicznych w Moskwie, właśnie podyktowana tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli oszacowanymi brakami w dostawach gazu. Tutaj strona węgierska przekazywała takie informacje, że starała się pozyskać również z Europy Zachodniej ten brakujący wolumen, natomiast nie było takiej fizycznej możliwości, więc dlatego skierowała się w kierunku właśnie Rosji. Do tego bywają spotkania na różnych szczeblach, dosyć rzadkie, ale jednak mają miejsce, co jest wyjątkowe w obecnej sytuacji. Też na najbliższe dni też jest planowany udział jednego z ministrów w Russian Week, Energy Week, więc z naszego punktu widzenia tutaj to o tych tematach, a także o zaangażowaniu węgierskich polityków w kontakty z Rosją wciąż rozmawiamy i Polska ma tutaj dosyć jednoznaczne stanowisko.
No to jak według pana ambasadora będzie wyglądała albo powinna wyglądać grupa V4 w związku z takimi, a nie innymi zachowaniami strony węgierskiej?
Obecnie prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, czyli państwem, które inspiruje spotkania wewnątrz grupy, a także wytycza kierunki najbliższych miesięcy, jest Słowacja, więc przede wszystkim skupiamy się na tym, z jakimi propozycjami najbliższych spotkań, a także tematów rząd słowacki wystąpi. Jak wiemy dosyć dobrze, myślę, słuchacze również, Grupa Wyszehradzka to nie są tylko i wyłącznie spotkania polityków na najwyższym szczeblu. Każdego roku ma miejsce dziesiątki, setki różnych wydarzeń, od właśnie, o których wspomnieliśmy, politycznych, poprzez wydarzenia kulturalne, edukacyjne, prowadzone są programy, bardzo dobrze funkcjonuje Fundusz Wyszehradzki, więc dotyka to dużej grupy społeczeństw naszych państw. Część z tych zadań jest też organizowana szerzej, chociażby na państwa Partnerstwa Wschodniego. Więc z takiego punktu widzenia jest wiele formatów spotkań. Czekamy właśnie na dzisiejsze spotkanie prezydentów. Planowane są też kolejne. A w kontekście szeroko pojętej tematyki relacji pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej warto też spojrzeć na to w ten sposób, że nie jest to tylko i wyłącznie, że dla nas jest to kluczowy obecnie temat wojny na Ukrainie, ale rządy posiadają szeroką agendę spotkań dwustronnych i wielostronnych. I w tym zakresie także głos regionu często jest bardzo silnie potrzebny, jeśli mowa chociażby o relacjach wewnątrz Unii Europejskiej, o wyzwaniach całego naszego regionu w zakresie bezpieczeństwa czy w zakresie współpracy ekonomicznej. Są to tematy, które nie powinny być poza agendą aktywności.
Czyli na razie, panie ambasadorze, nie pojawia się taka teza, albo w każdym razie nie jest ona formułowana, żeby zawiesić swoje członkostwo na przykład w grupie V4, albo zawiesić te spotkania.
Nic mi o ten temat nie wiadomo. Tak jak mówiłem, na poziomie roboczym, na poziomie ministerstw, przygotowania do najbliższych spotkań są prowadzone. Oczywiście decyzja należy do samych uczestników, do polityków. Jeśli to ma być spotkanie na poziomie ministerialnym, na poziomie prezydentów, to w kancelarii decyduje o tym, czy się ono odbywa. Natomiast z punktu widzenia, z tej wiedzy, którą ja posiadam, ta informacja, która była też w polskich mediach kilka tygodni temu, czyli decyzja premierów, żeby powrócić do formatu spotkań też na wyższym poziomie jest w mocy i oczywiście analizując bieżącą politykę międzynarodową, również wewnętrzną, te decyzje są podejmowane.
Kiedy ostatnio widział pan się z politykami węgierskimi, z ministrami? Jakie były rozmowy pomiędzy Polską a Węgrami, jeżeli chodzi właśnie o ten szczebel ambasadorów i pana spotkania?
No, spotykam się systematycznie. Myślę, że jeśli bym powiedział, że praktycznie codziennie, to byłbym bardzo blisko prawdy. Staram się być na tym polu aktywnym. Taka jest rola każdego ambasadora państwa polskiego, żeby tłumaczyć stanowisko naszego kraju, mówić, co jest dla nas kluczowe, żeby starać się znajdować odpowiedzi na nurtujące Warszawę pytania, więc w tym względzie jest to duża aktywność i na poziomie spotkań z węgierskimi urzędnikami, ale także na poziomie relacji spotkań z ambasadorami innych krajów, też w związku z tym, że do Budapesztu w ostatnich dniach w kilku tygodniach przyjechało kilku istotnych ambasadorów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. To też w ostatnich dniach właśnie z nimi też się spotykałem, żeby omawiać tematy naszego...
No i jakie wnioski? Jakie wnioski płyną z tych spotkań, panie ambasadorze, jeżeli chodzi o przyszłość Ukrainy, o wojnę, która się tam toczy?
Myślę, że jest dosyć daleko idące przekonanie również wśród moich kolegów ambasadorów, że im dalej, im dłużej ta wojna trwa, tym większe są nadzieje na wyswobodzenie Ukrainy z jarzma agresora. To wsparcie, które jest kierowane, jest cały czas niezwykle potrzebne i naszym celem też ambasadorów stacjonujących w różnych krajach Europy i świata jest przekonywanie sojuszników i krajów partnerskich do tego, żeby to zaangażowanie było cały czas dostarczane i także w postaci broni defensywnej, więc tutaj w tym względzie prowadzimy cały czas...
Ale Węgrzy broni nie dostarczają i rozumiem, zamiaru dostarczać nie mają.
Tak, to prawda. Węgrzy nie dostarczają broni, także wśród grona tej niewielkiej liczby państw, które w ten sposób w naszym regionie funkcjonują.
Jak to tłumaczą Węgrzy? Dlaczego tego nie robią właśnie? Dlaczego tutaj jest taka decyzja?
No, przede wszystkim tutaj słowa węgierskich polityków skupiają się na tym, że dostarczanie broni jest w jakimś zakresie przedłużaniem działań wojennych. Oni tłumaczą to też chęcią jak najszybszego uzyskania pokoju. Myślę, że to są argumenty, które wszyscy popieramy, jeśli chodzi o chęć szybkiego powrotu do albo rozmów, albo do uzyskania właśnie pokoju. Natomiast być może droga dojścia jest trochę inna pomiędzy nami a Węgrami.
Jaka jest ta droga, panie ambasadorze, w takim razie?
Droga Polski czy droga Węgier?
Droga Polski. Powiedział pan, że Polska ma nieco inną drogę do tego, żeby no właśnie zakończyć ten konflikt, czy zakończyć tę wojnę.
Celem wspierania przez państwo polskie narodu ukraińskiego, Ukrainy jest to, żeby Rosja została poza terytorium, na które najechała. Tutaj mówimy o pełnym wyparciu Rosji jako agresora, jak obecnie też myślę coraz bliżej nam ku temu, żeby też państwa Europy uznały Rosję jako państwo terrorystę, mówiąc o atakach na ludność cywilną, więc myślimy o tym w sposób szeroki, nie tylko regiony, które zostały zaatakowane w ostatnich miesiącach, ale także to, co ma miejsce już od 7 lat, czyli agresja też
zupełnie na co innego kraju. Mówi ambasador Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski, pan profesor Krzysztof Szczerski, który powiedział, że już szans na pokój raczej na Ukrainie nie ma, panie ambasadorze.
Pytanie, w jaki sposób mamy dotrzeć do tego celu, tak? Ja przed chwilą powiedziałem o wyswobodzeniu Ukrainy z agresji rosyjskiej, czyli o tym, żeby Rosja nie okupowała terenów Ukrainy.
Myślę, ale jak my mamy to zrobić? Mamy dostarczać im broń, mamy tam wejść, mamy dostarczać tę broń przez najbliższe 5, 7, ile lat, żeby wyprzeć Rosję z tego całego terytorium, o którym pan mówi?
To pani redaktor, jest pytanie strategiczne do przede wszystkim polityków, którzy rządzą naszym krajem. Rola ambasadorów jest rolą wspierającą, jest rolą, która naszym celem jest tłumaczenie strategii polityki zagranicznej.
Za kilkanaście minut w studio będzie wiceszef kancelarii prezydenta RP, to też jego zapytam o to. No i na koniec, panie ambasadorze, jak Węgrzy szykują się do tej zimy? Jakie wprowadzają przepisy, jakie wprowadzają ograniczenia właśnie związane z polityką energetyczną i z przygotowaniem się do sezonu grzewczego?
No tutaj od wielu tygodni na Węgrzech jest dyskusja wokół tematów energetycznych. Ona też wynika z tego, że przez ostatnie lata państwo węgierskie wspierało koszty energii, gazu, które ponosili obywatele przez ostatnie 9 lat w dużym zakresie. Rachunki właśnie za te źródła energii były dotowane przez państwo węgierskie. W obecnych uwarunkowaniach dokonano zwrotu, czyli rachunki bardzo wzrosły, dotyka to obywateli. W kontekście tutaj, tak jak pani redaktor zapytała, samego ciepła, część z uczelni planuje już obecnie przejście na tryb zdalny. Dotyka to także sektora administracji. Został wprowadzony limit ciepła, jaki będzie mógł być w budynkach administracji publicznej. Więc tutaj Węgrzy przygotowują się na to, że ten rok będzie podobnie tak jak myślę w Polsce i w wielu innych krajach dużym wyzwaniem pod względem przetrwania zimy.
Tak, jest, dokładnie, to prawda. Mówił o tym pan Sebastian Kęciek, ambasador Polski na Węgrzech. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze.
Bardzo dziękuję, życzę spokojnego
dnia. A pan jest w Budapeszcie teraz? Jak pogoda w Budapeszcie?
Tak, oczywiście.
U nas słońce wychodzi.
No, w Budapeszcie od kilkunastu dni, można powiedzieć, od pierwszych dni października wyszło piękne słońce, jest w ciągu dnia ciepło, temperatura około 20 stopni, natomiast wieczory i noce są bardzo chłodne.
Bardzo dziękuję jeszcze raz pan Sebastian Kęciek. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.